A w studio dr Maciej Szymanowski, doradca marszałka Marka Kuchcińskiego, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Katolickim w Budapeszcie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Kontynuujemy sprawy zagraniczne. Do studia też przybył Piotr Semka, którego z wielką przyjemnością w studio przywitam przez podanie ręki. Dzień dobry, panie redaktorze. Tu jest mikrofon. Musimy ustalić odległość.
Ta kuleczka.
Ta kuleczka, ten niebieski... O, tak, już jest blisko. Dobrze, ale kontynuujemy sprawy zagraniczne. Minister Waszczykowski przed chwilą powiedział o ważnym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Orbanem. Między innymi hasło bank inwestycyjny. To jest nowy pomysł w relacjach polsko-węgierskich, czy też pomysł, który leży na stole już od wielu, wielu lat?
To jest chyba nowy pomysł, natomiast bardzo dobry pomysł. No, żyjemy w kapitalizmie, żyjemy w gospodarce rynkowej. Banki tutaj odgrywają bardzo ważną rolę. Banki pożyczają, wielokrotnie pożyczają, jak wiemy, pieniądze i bardzo byłoby dobrze, gdyby taki bank środkowoeuropejski powstał z prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej, że Fundusz Wyszehradzki nie do końca wywiązuje się ze swojego statutu i z misji wspierania właśnie projektów gospodarczych. Jak dobrze pamiętam, to jest około 2%, zaledwie 2% środków Funduszu Wyszehradzkiego, czyli tego funduszu, na który się składają Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, jest przeznaczane właśnie na projekty ekonomiczne. Także oprócz tego, że ten fundusz jest stosunkowo niewielki, czyli 8 milionów euro rocznie, bardzo niewiele przeznacza na gospodarkę, a gospodarka oczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo ważna i świetnie, że tego rodzaju ustalenie zapadło w Budapeszcie. Mam nadzieję, że nowy czeski rząd, który prędzej czy później powstanie, nie wiem jeszcze kiedy powstanie, bo tam jest troszeczkę taka sytuacja jak w Niemczech, w tej chwili też to wesprze, przyłączy się do tego Słowacji, będziemy mieli środkowoeuropejski bank, który będzie działał zarówno do wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej, jak i na zewnątrz.
A czy miał pan okazję śledzić czeskie i słowackie środki masowego przekazu? Czy tam były jakieś komentarze na temat spotkania na szczycie polsko-węgierskiego?
Nie. Znaczy, miałem okazję śledzić, ale oczywiście ten szczyt nie jest aż nie przyniósł tyle nowości, aby był jakoś szczególnie odnotowywany. Tym bardziej, że Polska w ogóle ma problem z polityką informacyjną za granicą i nie da się ukryć, że wiele rzeczy, które się dzieją w Polsce, nie są odnotowywane, tak? Taki najbardziej, no niestety nie są odnotowywane, tak? 38% Niemców nie wie, że stolicą Polski jest Warszawa i to jest smutny fakt, z którym musimy się zmierzyć. Natomiast są odnotowywane reformy w Polsce na pewno. W ostatnich chyba 2 tygodniach ukazały się 3 duże artykuły w prasie czeskiej. Pozytywnie, po długim, długim okresie takiego jakby takiej ciszy albo negatywnych reakcji, pozytywnie bardzo odnoszących się do tego, co się dzieje w Polsce. Również w kontekście tej procedury, która być może zostanie wszczęta w stosunku do Polski z inicjatywy Komisji Europejskiej, bo to jest tylko wniosek Komisji Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o Słowację, jeśli chodzi i w ogóle tak prasę środkowoeuropejską, to mniej więcej tyle miejsca poświęca sprawom polskim, jak polska prasa poświęca sprawom czeskim czy słowackim. Czechy są ważniejszym partnerem gospodarczym niż Federacja Rosyjska dla Polski. Bardzo trudno się czegoś dowiedzieć, co się dzieje w Czechach, w polskich mediach i taka jest prawda.
Był taki pomysł, żeby powołać telewizję wyszehradzką. Może pan doktor wie, jakie są losy tego pomysłu?
Jak na razie na pewno to bardzo dobrze działa po stronie węgierskiej. Codziennie w głównym serwisie informacyjnym telewizji węgierskiej M1 jest taki dwuminutowy materiał dotyczący tego, co się stało najważniejszego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Mam nadzieję, że się doczekamy tego również po stronie Polski.
I naprawdę Węgrzy się dowiadują takich rzeczy?
Tak.
Piotr Semka.
To jest w ogóle potworne dziedzictwo, to znaczy dziedzictwo, które jest wynikiem tego, że duża część państw, prawie wszystkie państwa Europy Środkowej przez ostatnie 150 lat zmagają się z dziedzictwem wcześniejszym, to znaczy w którym te państwa były w dużych imperiach niezainteresowanych albo wręcz działających aktywnie na rzecz skłócenia poszczególnych narodowości. I to jest, dotyczy północnej części tego pasa między, no powiedzmy, Tallinem a Zagrzebiem, gdzie nie było normalnych możliwości współpracowania między Polakami, a Łotyszami, Estończykami, Białorusinami i Polakami. I to dotyczy ziem dawnego Cesarstwa Habsburskiego, gdzie albo było podział przez politykę Wiednia, albo były wewnętrzne antagonizmy, na przykład silny antagonizm węgiersko-słowacki. I one gdzieś głęboko, czy węgiersko-rumuński, i one bardzo głęboko dzielą. I rzeczywiście ludzi, którzy są zakochani w kulturze czy rzeczywistości politycznej Słowacji, Węgier i Czech, jest niezwykle mało. I tak naprawdę można powiedzieć, że dopiero teraz, po, no powiem, 250 latach, robi się coś, co w naturalny sposób łączy te tkanki. W niektórych wypadkach różnych narodów ta łączność jest łatwiejsza. Na przykład w wypadku Austro-Węgier, znaczy Austrii i Węgier, zażartowałem, trochę jak w tym kawale, że Franciszek Józef, jak duch Franciszka Józefa dowiedział się, że grają Austria i Węgry, to pytał, z kim gramy. Więc na pewno oczywiście Viktor Orban i Sebastian Kurz łatwiej się dogadują. Czechy mają tą tradycję takiego bardzo zimnego realizmu, który patrzy krytycznie na Polskę jako na kraj, który ma wielkie hasła, ale bardzo często nie potrafi ich zrealizować i jak gdyby wciąga w awanturę, mówiąc ogólnie. No ale powoli ten duet polsko-węgierski właśnie to jest przykład, jak uczymy się działania razem. Bo proszę pamiętać, jeszcze elementem, który jest coraz który o wiele większym stopniu jest też dziedzictwem, który ciągniemy jak kulę u nogi. Jest pewien model Unii Europejskiej, który dzisiaj dopiero widzimy, którym wyznaczono tak zwanym nowym państwom rolę młodszych braci, nie na 10 lat, bo to było takie nasze przekonanie, no że teraz jeszcze mamy te zaległości, jeszcze ten garb PRL-owski, no ale gdzieś tam 10, 15, 20 lat, no i będziemy już tymi partnerami. Pamiętam dobrze, jak Jan Maria Rokita przypominał ulubione powiedzenie niemieckich publicystów z końca lat 80., że Unia Europejska to jest właśnie taki fenomen, że duże Niemcy mają tyle samo do powiedzenia, co mały Luksemburg. No więc dzisiaj z perspektywy czasu widzimy, że tak nie jest. To znaczy, że jest duża Francja, jest silne Niemcy i koniec. Cała reszta tych krajów oduczyła się prowadzenia aktywnej polityki, bo albo mają kłopoty wewnętrzne, albo są bierne. Kłopoty wewnętrzne mają tak zwane państwa oliwki, typu Włochy, typu Grecja, typu Portugalia i Hiszpania, które są łudzone tym wpuszczeniem łaskawie do twardego jądra unijnego, o którym mówi Merkel i Macron. I mamy do czynienia z państwami, które oduczyły się aktywnej roli, czyli Holandia, Dania, Irlandia, Belgia. No i są właśnie te kraje, które cały czas mają ten kompleks bycia krajem, który no, musi głęboko zastanowić, czy zrobić coś przeciwko wielkim. To jest przykład Estonii, prawda? Estonia, Łotwa, Litwa to są kraje, w których elity polityczne cały czas są sparaliżowane. Czy jeżeli my coś zrobimy, to nie spodobać się może to Niemcom? No a wiecie dobrze, że bez Niemców to tutaj Rosjanie mogą wejść za 5 minut. I teraz Polska i Węgry, w mniejszym stopniu Czechy i Słowacja, próbują te stare nawyki oglądania się na wielkich unijnych zastąpić wspólnymi działaniami, wspólnym na przykład kredytowaniem. I dlatego, bo z Trójmorzem to jest troszeczkę tak, jak kiedyś mówiono o Republice Weimarskiej, że niby wszyscy mówią, że ją akceptują, ale wszyscy albo jej nie lubią, albo w nią nie wierzą. I z Trójmorzem to jest to samo. Znaczy oczywiście wszyscy istnieją spotkania na szczycie te, które było przy okazji przyjaździe Trumpa, ale żeby od hasła, że robimy coś razem, do robienia coś realnie razem, a realnie razem robimy coś, jeżeli to się zderza z interesem dużych graczy unijnych, to wtedy jest to jak gdyby aktywne. Bo takie gadanie, że dobrze byłoby, żebyśmy coś razem zrobili, ale zastanowienie się trzy razy, czy się w to ładować, bo się tatuś Merkel czy mamusia, przepraszam, tata Macron czy mamusia Merkel skrzywi brew, To jest ten problem, przejść psychicznie tą granicę. I to dotyczy zarówno Czech, jak i Słowacji.
A co na to powie dr Maciej Szymanowski?
Ja się w dużej mierze zgadzam z panem redaktorem. Miałem wczoraj wieczorem w ręku grudniowy numer Politico. Politico to jest takie czasopismo, które... Portal internetowy, czasopismo, chciał być bardzo złośliwy, to bym powiedział, dla lemingów brukselskich, ale bardzo, bardzo, bardzo wpływowy, bardzo dobrze robiony i pod względem redakcyjnym i raczej niesprzyjający takim rządom, jak są w tej chwili w Warszawie.
Struktura poziomy.
Natomiast bardzo ciekawe jest to, że robią takie rankingi właśnie najbardziej wpływowych polityków. W zeszłym roku pan Jarosław Kaczyński był jako numer 4, jeśli chodzi o najbardziej wpływowych polityków w całej Unii Europejskiej. A w tym roku tam jest w tej chwili, nie można było tego powtórzyć, jest pan minister Ziobro na miejscu 14, ale najciekawsze jest zestawienie 5 najważniejszych w ciągu ostatnich 2 lat. I tam jest Viktor Orban, tam jest Jarosław Kaczyński i żaden z polityków Europy Zachodniej. Ani pani kanclerz Merkel, ani nikt z Londynu, ani nikt z Francji. Także to jest zauważane, pomimo że to są środowiska, które nie sprzyjają, tak, generalnie temu, co się dzieje nad Wisłą. Także faktycznie ja bym powiedział tak, że musimy, jesteśmy skonfrontowani z taką rzeczywistością, że czy Unia Europejska będzie działać dalej, jak będzie działać, tak trochę zależy, a w coraz większym stopniu zależy również od Polaków, również od Węgrów, również od Czechów. Ja tu jestem optymistą, musimy wziąć to brzemię odpowiedzialności, bo tak się złożyło i to nie po raz pierwszy zresztą, że i to jest, na tym polega fenomen Europy, że kiedy jedna część Europy jest w kryzysie, druga ciągnie cały pociąg za sobą.
Jest jeszcze jedna rzecz bardzo gorzka, to znaczy we wszystkich tych państwach wyszehradzkich wykreowano w ciągu tych 25 lat elity klienckie. To znaczy elity ludzi, politologów, specjalistów, które po prostu traktują kooperację bez autoryzacji tych działań ze strony Berlina jako herezję, jako coś strasznego. Jest takim paradoksem, że na przykład jest taki portal Wyszehrad Insight, który się wydaje, że teoretycznie powinien być portalem, który powinien kibicować tym działaniom, który non-stop prowadzi jeremiadę. Jezus Maria, do czego to doprowadzi? Jezus Maria, co rozwala
Europę? Niedawno za pieniądze polskiego podatnika.
Tak, cały czas. No, wszystkie te think tanki, które wyhodowały całe dziesiątki politologów, komentatorów, rozmaitych filozofów, Iwanów Kristowów, Sławojów Żiszków i tak dalej, którzy jednym chórem mówią, nie róbcie nic samemu. Jak takie dzieci, które mówią, że zaraz przyjedzie zła czarownica i wy tutaj coś robicie w domu, jak ona wyszła.
Absolutna prawda. Bardzo duża część intelektualistów, jak to nazywamy, lubi świecić odbitym światłem, ale z drugiej strony jednak nie narzekajmy jako Polacy, bo w Polsce jest bardzo dużo, bardzo inteligentnych osób i wiele, wiele, wiele osób, polityków właśnie z Polski, z Czech, z Węgier, z Bułgarii, patrzą na to, co my robimy i uczą się od nas.
Powiedział dr Maciej Szymanowski, wykładowca na Uniwersytecie Katolickim w Budapeszcie, doradca marszałka Marka Kuchcińskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Piotr Semka pozostaje w studio. Na zegarze godzina 9:00.